Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Marek Nowak. Dzień dobry. Pytanie takie. Czy generał Sikorski zginął w wyniku zamachu? Jeśli tak, to jak pan uważa, kto i z jakich powodów chciał się pozbyć generała? Nie wiem. Bardzo możliwe. Nie można tego wykluczyć, mówiąc inaczej. Nie można tego wykluczyć. A skoro nie można tego wykluczyć, no to zasadne jest to pańskie pytanie, kto i z jakich powodów chciał się pozbyć generała. Moim zdaniem najbardziej podejrzaną jest Wielka Brytania, władze Wielkiej Brytanii. A dodatkową poszlaką jest to, że ta sprawa, o ile wiem, nadal jest objęta utajnieniem, mimo upływu tylu lat. Nadal jest objęta utajnieniem. Także ja podejrzewam Wielką Brytanię, że chciała usunąć generała Sikorskiego, jeśli w ogóle miał miejsce zamach. To zgodnie z tymi rzymską zasadą. Is fecit qui prodest. Kto zrobił, kto skorzystał. A najbardziej skorzystała na tym Wielka Brytania, bo no tam Churchill wobec generała Sikorskiego też by złamał zobowiązania, ale jak generał Sikorski już nie żył, już go nie było, no to łatwiej było złamać zobowiązania wobec Stanisława Mikołajczyka, z którym tam nic go nie, tego, żadne wspomnienia go nie łączyły. Michał Stępień. Drogi panie Stanisławie, ustroje monarchiczne zdawały się często konsolidować władzę poprzez aranżowanie małżeństw pomiędzy dwoma ośrodkami wpływu. Czy dzisiejsze przypadki księcia małżonka czy Jareda Kushnera, o co to wspominał, jak to za dzieciaka musiał spać na kanapie, żeby odwiedzający rodziców Netanyahu miał się gdzie wyspać, są dowodami na to, że ta metoda jest dalej czasem wykorzystywana. Bywa. Dlaczegożby nie, skoro sprawdzała się w czasach, że tak powiem, powszechności monarchii, to dlaczego by się nie miała sprawdzać, że tak powiem, w epoce rozbuchanej demokracji. Pan Bartłomiej Kopczyński. Szanowny panie Stanisławie, znam pana krytyczną opinię o profesorze Balcerowiczu, o tym, że rozsądnie mówił tylko wtedy, gdy nie był u władzy. Proszę o odniesienie się do ostatniego nagrania profesora Gwiazdowskiego, w którym ocenia tę postać właśnie za realne działania i słynne reformy. Pierwsze. W nagraniu zaznacza on, że był już w latach 90. krytykiem Balcerowicza i że krytykuje go do dziś, między innymi za wspomniany również przez pana sztywny kurs dolara. Ale nie, że w ogóle został wprowadzony, tylko że zbyt wysoki i zbyt długo był utrzymywany. Generalnie wrzuca parę kamyczków. Główna teza jest jednak taka, że nasze bądź sukcesy gospodarcze ostatnich 30 lat nie byłyby możliwe, gdyby nie Balcerowicz. Co więcej, profesor Gwiazdowski, pokazując za oknem widok nowoczesnych wieżowców, mówi, że tego widoku bez działań Balcerowicza by nie było, a my wyglądalibyśmy bardziej jak Białoruś czy Ukraina. No i że totalni krytycy Balcerowicza opowiadają dyrdy mały. Co pan sądzi o tych tezach profesora Gwiazdowskiego? Proszę pana, ja profesora Balcerowicza krytykuję wcale nie za wprowadzenie stabilizacji kursu walutowego. Nie wypowiadałem się, czy był on za wysoki, czy był za niski. Tylko krytykowałem go za to, że dokonał, bo to tak można podsumować w najkrótszych żołnierskich słowach, istotę tego planu Balcerowicza. W każdym razie tej części związanej z ustawą o uporządkowaniu stosunków kredytowych. Otóż Leszek Balcerowicz ściągnął nawis inflacyjny metodą bezekwiwalentną. To znaczy, obywatelom, którym władza komunistyczna płaciła chłopom na przykład za dostawy żywności, pracownikom najemnym za pracę, drukowanymi pieniędzmi, że on to ściągnął bezekwiwalentnie. A myśmy uważali, że powinien to ściągnąć, owszem, trzeba było ściągnąć nadmiar inflacyjny, ale ekwiwalentnie, to znaczy za te pieniądze można było przekazać obywatelom tytuły własności rozmaitych nieruchomości, których właścicielem był rząd wtedy, to znaczy państwo, jeszcze przed komunalizacją mienia. Ja za to krytykuję Leszka Balcerowicza, bo to moim zdaniem w ten sposób złamał kręgosłup zalążkowi polskiej klasy średniej, być może intencjonalnie, żeby ona nie stanowiła żadnego zagrożenia dla nomenklatury komunistycznej, która się uwłaszczyła na rozkradaniu majątku państwowego. Więc ja go za to krytykuję. Natomiast co do wieżowców, no wie pan, to w Mińsku, tam gdzie Łukaszenka rządzi, wieżowców jest co najmniej tyle samo, co w Warszawie. A w Nowym Jorku, tam Balcerowicz nie był nawet gubernatorem, a to, że wieżowców jest mnóstwo. W São Paulo, jak pamiętam, to też mnóstwo wieżowców, a tam Balcerowicza nie było, więc ja bym tutaj wieżowcami nie kłuł nikogo w oczy, bo to jeszcze jakby tutaj można, że przypominają mi się takie porównania za komuny tam w latach 70. czy z Polską międzywojenną. Ja to proponowałem wtedy, żeby porównać to z czasami Bolesława Chrobrego. To by jeszcze korzystniej dla komuny wypadło. No więc to drugie. Bardzo często wspomina pan ustawę Wilczka, więc nie mógłbym nie poprosić również o skomentowanie innego fragmentu tego nagrania, w którym profesor Gwiazdowski częściowo chwalił ustawę i mówi, że faktycznie stwarzała świetne warunki, ale nie dawała ludziom dostępu do pieniądza. I to uczynił dopiero Balcerowicz. Przez co wtedy dopiero pieniądz pojawił się na rynku. Jak pan odniesie się również i do tej tezy? No, rozumiem, że panu profesorowi Gwiazdowskiemu chodzi o to, że Balcerowicz, i to rzeczywiście jest prawda, doprowadził do tego, że złotówka polska stała się wymienialna. Kantory powstały na granicach tamtego i nie tylko na granicach, więc można było wymieniać. Przedtem rzeczywiście, mimo że ustawa Wilczka weszła w życie 1 stycznia 1989 roku, to złotówka jeszcze nadal nie była wymieniona. Więc w tym sensie tu pan profesor Gwiazdowski ma rację. Trzecie. Wracając jeszcze do ceł Trumpa, kiedy pytałem, co w sytuacji, gdy mamy pewne strategiczne cele, jak wojna handlowa, ożywienie własnego przemysłu itp., wrócił pan do ceny wichajstrów i tezy, że nawet w warunkach wojny handlowej, jeśli zdolność konsumpcyjna spada, to gospodarka przestaje spełniać cel, dla którego istnieje. Ale czy na pewno nie może być sytuacji, w której ten czasowy spadek zdolności konsumpcyjnej będzie mniej ważny od tego, by uratować na przykład rodzimy przemysł, na którym długofalowo konsumenci będą mogli się oprzeć? Pozdrawiam. No, można oczywiście to robić, nakładając, bo co to jest cło? To jest podatek nałożony na krajowego konsumenta, który chce kupować zagraniczne towary. Bo jakby powiedział, w dupie mam zagraniczne towary, nie będę ich kupował. No to podwyżka ceł nic by nie dała. Podwyżka ceł nic by nie dała. Ona spełnia tylko taką rolę wtedy, kiedy obywatel kraju, który wprowadza ochronę celną, mimo wszystko chce kupować zagraniczne towary. To wtedy rząd ma dodatkowy zysk. Ale chronić przemysł można również tak, że na przykład tym gałęziom chronionym obniża się podatki. No i wtedy nie nakłada się nowego podatku, czyli nie zmniejsza się zdolności konsumpcyjnych obywatela, tylko się zmniejsza, że tak powiem, apanaże rządu. No, to. Więc są dwie możliwości. Dlatego to nie ma. A ponieważ rządy nie chcą, żeby im tutaj ktoś oszczędności wprowadzał, no to chętnie słuchają tych opowieści o ochronie własnego przemysłu, przemocy CEU, czyli podatków nakładanych na krajowego konsumenta. Xenberg. Dzień dobry. Dawid Mamet, amerykański reżyser żydowskiego pochodzenia, na łamach Wall Street Journal przekonuje, że Muzeum Auschwitz powinno należeć do Izraela, a negocjacje w tej sprawie przejąć miałby prezydent Trump. Czy pana zdaniem taki scenariusz jest prawdopodobny? Dziękuję i pozdrawiam. Bardzo prawdopodobny. Myślę, że to poza tym dopiero początek. Auschwitz byłby, że tak powiem, przyczółkiem, a potem ten przyczółek by się rozszerzał, coraz bardziej by się rozszerzał i rozszerzał, ażby to w ten sposób się zrealizowała ustawa 447. Pan Aleksander Kot. Mistrzu, ostatnia riposta na to, co nam pan naważył, lekceważeniem pytań, bo nie ma sensu ciągnąć, gdy w myśl volenti non fit in iuria podałem przykład tegoż lekceważenia, pan robiąc ze mnie niemalże ubowca poradził napisać mi, do czego ma się pan przyznać, zamiast odniesienia do zarzutu. Wniosek, pan po prostu ciężko znosi krytykę. I mimo, że sam pan najpierw co mniej wygodne pytania wykrzywia, potem wkurza się pan, że ktoś to zauważa i przekierowuje pan uwagę na złego pytającego. Od i co? No, to niniejszym się przyznaję. Takie źle znoszę krytykę, co tam dalej robię. Mniej wygodne pytania wykrzywiam, po czym wkurzam się, że ktoś to zauważa i przekierowuje, no, to już się przyznałem. Ale że, tu czytam dalej pytanie, bo to nie, to pierwsze, to już się przyznałem. Ale jako, że, cytując pana, jest pan dużym chłopczykiem, ja pana nie zmienię. Zadam więc pytanie ciut uszczypliwe, bo jak szczerze, to szczerze, trochę mnie pan zirytował. Cóż się stało, że ostatnio po długiej przerwie zobaczyłem pana u redaktora Koczarowskiego? Czy przeprosił go pan za brutalne przerwanie wywiadu sprzed lat? Ja do dzisiaj nie rozumiem, co się takiego stało, że dostał pan takich nerwów na pytanie, zapytanie o niebiańską Jerozolimę, podczas gdy o paradoksie sam pan uwielbia teorie spiskowe. Czy może pan po latach zdradzić? Może stało za tym coś więcej? Pozdrawiam niezmiernie, mimo lekkiego rozczarowania pana podejściem. No nie zdradzę panu, niech pan tutaj łamie sobie głowę, proszę pana. Jak pan nie ma większych zmartwień, to niech pan sobie łamie głowę. Natomiast nie przepraszałem pana redaktora Koczarowskiego za nic, bo on po pierwsze nie czuł się obrażony. To on do mnie zadzwonił. Zresztą po raz kolejny, bo ja już kilka razy byłem u niego, zaprosił mnie do programu raz, drugi i trzeci, bo chyba trzy razy byłem już po tamtym incydencie. No i rozmawiał ze mną normalnie. Nie wypuszczał mnie na żadne niebiańskie Jerozolimy. A ja, wie pan, trochę się obawiałem, że jak zacznę się z nim wdawać w rozchowory o niebiańskiej Jerozolimie, to następne pytanie, jakie mi zada, to będzie pytanie o płaską ziemię, a kolejne o wielką Lechię. Więc żeby tego uniknąć, to przerwałem ten wywiad. I tą informacją kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem. Do następnego cyklu.